W specjalnym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani, przygotowanym wspólnie z kanałem Kryminalne Historie, wyjątkowo przenosimy się do lat 90. i wsi Gaboń w województwie małopolskim, gdzie działała wówczas grupa Władysława H., pseudonim Al Capone. Dokonywała ona napadów, wymuszeń haraczy, ale miała też na koncie kilka zabójstw. Ważną postacią w grupie Al Capone był Krzysztof Eł, pseudonim Willy, który zdecydował się potem na współpracę z prokuraturą. Tyle, że nie zawsze był szczery ze śledczymi. To Willy twierdził, że za zleceniem zabójstwa właściciela kantoru, Krzysztofa M. w Busku-Zdroju w 2004 roku, miała stać jego była żona, Dorota. Po kilku miesiącach pobytu w areszcie zmarła, a sąd w końcu ją uniewinnił, bo Willy minął się z prawdą. O szczegółach sprawy w ostatnią środę na kanale Kryminalne Historie opowiadała Monika. Serdecznie zachęcamy do odsłuchania tej historii. Gaboń. Wieś w obszarze górskim, w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, gminie Stary Sącz. Wychodzi z niej szlak turystyczny do schroniska PTTK. Dziś Gaboń liczy 1250 mieszkańców. Dawniej ludności było tam więcej. W latach 90. nie brakowało młodych, chętnych do szybkiego zarobku mężczyzn, którzy wcześniej, jeszcze jako nastolatkowie, miewali zatargi z prawem. Pochodzenie z małej miejscowości nie przeszkadzało im w rozpoczęciu gangsterskiej kariery i popełnianiu przestępstw typowych dla ówczesnego półświatka. Od napadów przez wymuszania haraczy po zabójstwa. Dokładnie tym zajęli się dwaj bracia H., urodzeni w pierwszej połowie lat 70. Władysław i o 3 lata młodszy od niego Ryszard. Zanim zaczęto uważać ich za kierujących poważną grupą przestępczą, byli to raczej niegrzeczni chłopcy. Lubili chuliganić. Władysław, mając 16 lat, pobił nauczyciela. Ten nie zgłosił jednak sprawy ówczesnej milicji. Ryszard był pierwszy raz notowany niewiele później. Starszemu z braci udało się ukończyć szkołę zawodową o profilu ogrodnictwo. Zajął się wówczas biznesem, otwierając sklepy w Gaboniu. Nie miały one jednak związku z jego wykształceniem. Jednocześnie chciał szybko i skutecznie pozbyć się konkurencji. Tak okoliczne sklepiki zaczęły raz za razem płonąć. Początkowo w wyniku podpaleń, a potem eksplozji ładunków wybuchowych. Ci, którzy mieli dosyć takich sytuacji, sprzedawali firmy, domy i przeprowadzali się gdzieś indziej. Pozostali, nawet wiele lat później, montowali drzwi antywłamaniowe albo kraty w oknach. Władysław powoli organizował wokół siebie grupę, która wkrótce stała się regularnym, multiprzestępczym gangiem, wprowadzającym do obrotu środki odurzające czy lewy spirytus i wymuszającym haracze od przedsiębiorców z różnych branż, choć szczególnie z gastronomicznej czy rozrywkowej. W grupie były osoby odpowiedzialne za zastraszania czy rozwiązania siłowe. Władysław nie musiał już samemu brudzić sobie rąk. To wtedy zyskał bardzo sugestywne przezwisko Al Capone od legendarnego amerykańskiego gangstera włoskiego pochodzenia. Choć wołano na niego też bardziej po polsku, duży czy nawet wielki Władek albo Gabończyk. Grupa Władysława H. miała spory apetyt na więcej i przejmowała kontrolę nad coraz szerszymi terenami w Małopolsce. Szczególnie jeśli chodzi o wprowadzanie do obrotu środków odurzających, kontrolowanie agencji towarzyskich czy kradzieże samochodów. Ponoć chcieli uzależnić od siebie gangsterów ze stolicy regionu, Krakowa, ale ostatecznie się to nie udało. Pozostali, mniej znaczący gangsterzy, wzorem dużych grup przestępczych z całej Polski, szczególnie pruszkowskiej czy ząbkowsko-praskiej, musieli dzielić się częścią zysku z popełnianych przestępstw z Alem Capone, po wcześniejszym uzyskaniu jego zgody na podjęcie jakichkolwiek działań. Każdy, kto myślał inaczej, trafiał do lasu, gdzie dobitnie tłumaczono mu, kto rządzi na danym terenie. Posłuch, wymuszony brutalnością, okazał się skuteczną metodą wejścia na szczyt w półświatku. Pod koniec lat 90. policja intensywnie rozpracowywała już grupę Al Capone. Śledczy wiedzieli, że gang ma na swoim koncie m.in. napad z 1993 roku, podczas którego pewnej kobiecie skradziono porcelanową zastawę. Napad z 1996 roku na pracownicę poczty, której skradziono gotówkę, czy uprowadzenie dla okupu właściciela kantoru. I tak w 1998 roku Władysław H. został zatrzymany, kiedy z rodziną jechał samochodem przez Stary Sącz. Rok później usłyszał wyrok, głównie za rozboje i wymuszenia, 8 lat pozbawienia wolności. Wpadł też jego młodszy brat Ryszard. Miał jednak więcej szczęścia, bo odzyskał wolność zaledwie po kilku miesiącach. Przez pewien czas stosowano wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, który jednak w styczniu 2000 roku uchylono. Wtedy Ryszard zaczął kontaktować Al Capone z przestępcami, których nie zatrzymano. Gang mógł działać dalej. Rola Ryszarda H. bez wątpienia wzrosła. Na wolności to teraz on kierował grupą. Szybko wymyślił nowy sposób na zarobek. Napady na plebanie. Oczywiście usytuowane na ich terenie. Podczas jednej z takich akcji udało im się ukraść grubo ponad 100 tysięcy złotych. Później, bliżej końca roku 2000, wyszło na jaw, że gang Al Capone dopuszczał się rzeczy zdecydowanie gorszych niż wymuszenia czy napady. Policja trafiła na ciała 4 osób, zakopane w lesie pod Nowym Sączem. Jak ustalono, pierwszą z ofiar był Piotr G., pseudonim Johnson, który skonfliktował się z Alem Capone. Zginął w lipcu 1996 roku, kiedy miał rzekomo dokonać z innymi gangsterami kolejnego napadu. Był to przemyślany i dokładnie zaplanowany spisek. Mężczyznę pobito, zakuto w kajdanki i wrzucono do lokalnej rzeki, Dunajca. Potem ciało zabrano i zakopano. Tymczasem w nocy z 27 na 28 maja 1999 roku w Nowym Sączu przy ulicy Tuwima, od drugiej strony bloku to ulica Kołłątaja, wracając z dziewczyną do domu, zastrzelony został Leszek J., pseudonim Lechman. To lokalny gangster, który zorganizował własną grupę i nie uznawał zwierzchnictwa Al Capone. Co się z tym wiązało? Nie zamierzał mu płacić. W zamach zaangażowanych było kilka osób. Michał D. jako wykonawca, Waldemar J. jako jego pomocnik, Marek S., czyli kierowca, który zapewnił sprawcom możliwość ucieczki z miejsca zdarzenia, oraz sam Al Capone, zlecając egzekucję, kiedy przebywał już w zakładzie karnym. Posłużył mu do tego telefon komórkowy dostarczony przez funkcjonariusza służby więziennej. Trzecia ofiara to Bogdan P., doświadczony przestępca, który wielokrotnie dokonywał z ludźmi Al Capone napadów. Podejrzewali go jednak o to, że ich oszukuje. Na domiar tego skonfliktował się z Ryszardem H. o kobietę. Zamach wyglądał podobnie jak ten na Piotra G. w 1996 roku. Wymyślono napad, w którym miał wziąć udział, ale zamiast tego pojawił się Ryszard H. i zaczął do niego strzelać. Potem inicjatywę przejął bliżej nieznany Ukrainiec. Ciało samochodem do Gabonia przewiózł wspomniany na początku Krzysztof Eł, pseudonim Willy, który potem opowiedział śledczym o kulisach tych wydarzeń. Bracia Władysław i Ryszard H. zabrali z domu potrzebne rzeczy. Łopatę, kwas, a nawet nasiona trawy. Wszyscy pojechali potem do lasu, gdzie bracia najpierw nieśli, a potem ciągnęli ciało. Wrzucili je do przygotowanego wcześniej dołu, a Ryszard dodatkowo po nim skakał. Dół zalano kwasem i całość zasypano ziemią. Ofiar było dużo więcej. Gangster Grzegorz C., pseudonim Korab, nie chciał podporządkować się Alowi Capone, a wręcz jego kompanii kilka razy atakowali ludzi Władysława H. Gdy na Koraba wydano wyrok, uciekł na Ukrainę i powrócił po zatrzymaniu braci H. To go nie uratowało. 20 maja 2000 roku zginął w miejscowości Kasina Wielka razem z innym gangsterem Ryszardem G., pseudonim Volvo. Prokuraturze te informacje ujawnił Krzysztof Eł, pseudonim Willy. Ich los podzielili też w 1999 roku barman Tomasz M., który na własną rękę handlował lewym alkoholem, za co przygotowano na niego zamach w Maszkowicach. Jerzy W., któremu bracia H. po prostu nie ufali. Czy Andrzej K., okradziony z niedużej gotówki, choć wydawał się sprawcą majętny. Za część tych egzekucji odpowiadał bezpośrednio Ryszard H. razem z Michałem D. Po ich ujawnieniu uciekł on razem z jeszcze jednym przestępcą, Sebastianem W., do Nowego Jorku. Tam posługiwali się fałszywymi dokumentami. Zmienili wygląd i rozpoczęli pracę w firmie budowlanej. Dokładne miejsce ich pobytu udało się ustalić dzięki podsłuchom. W lutym 2001 roku wydano za nimi międzynarodowe listy gończe, a do sprawy włączyły się Interpol oraz FBI. Gangsterów udało się zatrzymać, a potem we wrześniu 2001 roku ekstradować do Polski. Kilka miesięcy wcześniej, 20 maja 2001 roku, w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Lechmana. Podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa. Budynku i okolicy pilnowali antyterroryści oraz funkcjonariusze z psami policyjnymi. Niespełna rok później, 13 lutego 2002 roku, sąd skazał Ala Capone i Michała D. na 25 lat za kratkami, a pozostałym oskarżonym wymierzył niższe kary. W postępowaniu zeznawał świadek koronny Piotr O. oraz Krzysztof Eł, pseudonim Willy, którego wersję wydarzeń uznano za obiektywnie spójną. Prokuratura na tym etapie przygotowywała akt oskarżenia o kolejne 5 zabójstw dokonanych przez grupę Ala Capone. On sam mówił wtedy na sali sądowej, że jest niewinny. Starał się też podważać wiarygodność Williego. Nie chciał pokazywać się w zakładzie karnym rodzinie, zakuty w kajdanki jak zwierzę. Tymczasem w listopadzie 2003 roku 5 członków grupy, w tym Władysława i Ryszarda H., którym poza kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, napadami czy wymuszaniem haraczy, udowodniono zabójstwa. Skazano na kary dożywotniego pozbawienia wolności. Bracia H. o warunkowe, przedterminowe zwolnienie mogli wnioskować nie wcześniej niż po 40 latach. W 2005 roku w innym procesie dotyczącym kolejnych zabójstw znów skazano ich na dożywotnie pozbawienie wolności. Pozostali gangsterzy, w tym Tomasz K., który miał pomagać w zamachu na Koraba i Volvo, usłyszeli wyroki od 6,5 do 25 lat pozbawienia wolności. Swoją drogą, Tomasz K. został też w innych procesach rozliczony z napadów na plebanie, za co usłyszał wyroki 5 i 12 lat więzienia. W lutym 2007 roku wyroki dożywotniego pozbawienia wolności wobec Ryszarda H. i 15 lat za kratkami dla Sebastiana W. uchylono, bo dotyczyły one innych przestępstw niż te określone we wniosku o ich ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Nowy proces rozpoczął się w grudniu 2008 roku. Ryszarda H. ponownie skazano na dożywocie, a potem wyrok uchylono z przyczyn proceduralnych. Luty 2011 roku przyniósł kolejne dożywotnie pozbawienie wolności dla Ryszarda H., co potwierdził potem Sąd Apelacyjny w Krakowie. Sąd Najwyższy niewiele później zdecydował jednak, że 4 osoby z grupy Ala Capone, w tym on sam i jego brat Ryszard H., staną przed sądem jeszcze raz. Wszystko dlatego, że sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, który wydawał w ich sprawie wyrok, wcześniej przez chwilę występował w postępowaniu w roli prokuratora. W marcu 2018 roku, kiedy gangsterzy byli już skazani m.in. za 7 zabójstw, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, poza jednym wyrokiem dożywocia, połączył kilka wyroków wobec Władysława H., pseudonim Al Capone, i orzekł wobec niego karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie po 30 latach. Obrońca przebywającego za kratkami od 20 lat gangstera wystąpił z apelacją, by oba wyroki dożywocia, które na nim ciążą, połączyć, dzięki czemu mógłby wyjść na wolność już za 10 lat. Sąd apelacyjny w Krakowie nie zgodził się na takie rozwiązanie. Oznacza to, że nawet jeśli spełni się warunek do opuszczenia więziennych murów po 30 latach z wyroku łącznego dożywocia z marca 2018 roku, Al Capone będzie miał do zrealizowania jeszcze jedną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Część z członków grupy Al Capone odbyła już zasądzone im kary. To wszystko na dziś. Czytał Maciej Marcinkowski.